GAK. Wasze domy kultury w Gdańsku.
Każda wyspa ma swoje tajemnice. Wyspa Sobieszewska swoją historię. Nie ten spisany w dokumentach, ale ten, która tkwi w pamięci jej mieszkańców. Spotykamy się z ludźmi, którzy tu żyją, by zachować ich opowieści o dawnych czasach, codziennym życiu, pracy, świętach i tradycjach. To historie, których nie znajdziecie w przewodnikach. To jedna wyspa, wiele wspomnień. A moim i Państwa gościem jest pani Maria Wieloch, ornitolog, doktor nauk przyrodniczych, mieszkanka Wyspy Sobieszewskiej.
Nie. Prawnie jestem mieszkanką Oliwy. Często przed takimi wyborami osiedlowymi te ludzie pytają się, a dlaczego ty nie kandydujesz? Ja mówię, bo ja nigdy nie byłam mieszkanką Wyspy Sobieszewskiej. Ja owszem, krótko w stanie wojennym, kiedy strefy te nadgraniczne były obowiązujące na wyspie, to wtedyśmy się musieli meldować i ja najpierw byłam mieszkanką Brzeźna, potem Gdyni Chylonii, a następnie Oliwy.
I jak to się stało, że nagle pani pojawiła się na Wyspie Sobieszewskiej?
Gdzieś od 1965-66 roku, kiedy byłam studentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i już zainteresowana ptakami i przyjechałam na akcję bałtycką na obrączkowanie ptaków. No i konieczne było uzyskanie uprawnień obrączkarza, stąd moje pojawienie się w stacji ornitologicznej. Skończyłam studia w Krakowie w 1968 roku i od 1 października do października 1972 roku byłam pracownikiem najpierw Wyższej Szkoły Pedagogicznej, bo taka była w Gdańsku, która potem po połączeniu się z Wyższą Szkołą Ekonomiczną stała się Uniwersytetem Gdańskim. Czyli ja 2 lata byłam pracownikiem WSP, kolejne 2 lata byłam pracownikiem Uniwersytetu Gdańskiego. Ponieważ cały czas utrzymywałam kontakt z profesorem Pinowskim z Instytutu Ekologii Polskiej Akademii Nauk, pracę magisterską robiłam pod jego okiem i on obiecał mi, że jak tylko znajdzie dla mnie etat, to zabierze mnie do siebie. A ponieważ w międzyczasie były różne problemy w sąsiednim Instytucie Zoologii i ze stacją ornitologiczną, profesor Pinowski, który w tych latach 70. no był jedną z nielicznych osób, które jeździły za granicę na różne konferencje, spotkania, kongresy ornitologiczne i dostawał ciągle zapytania, a czemu to ta stacja nie działa, a czemu to nie dostajemy informacji o ptakach z obcymi obrączkami stwierdzonymi w Polsce, to on się zdecydował przejść do sąsiedniej instytucji, żeby ratować reputację stacji ornitologicznej. No i po 4 latach znalazł dla mnie etat i ściągnął mnie do siebie, ponieważ ja mu obiecałam, no to pożegnałam się z uniwersytetem, przeszłam do stacji ornitologicznej, no i to był październik 1972 roku i dotąd jeszcze jestem w stacji, mimo że ponad 20 lat już jestem na emeryturze, także moje życie w większości koncentrowało się na terenie Wyspy Sobieszewskiej. Dla mnie najważniejsze było, żeby mieć własny kąt. I zawsze sobie mówiłam, że obojętnie gdzie jestem, może mi gdzieś być najlepiej, ale muszę mieć własne mieszkanie. I jak najszybciej można było, złożyłam papiery do spółdzielni, tam mama wzięła pożyczkę, ja miałam minimalny wkład. Mogłam starać się o pożyczkę z uniwersytetu i po 4 latach zostałam członkiem spółdzielni i otrzymałam mieszkanie w Gdyni Chylonii. A wtedy biologia była w Gdyni, także miałam jeden trolejbus tylko do dojeżdżania do pracy. No po 2 miesiącach zmieniłam pracę i wtedy miałam 2,5 godziny w jedną stronę, bo wyspa nie jest blisko. Kolejki jeszcze były jedne dojeżdżające do Gdyni Stoczni, drugie od Gdyni Stoczni, także jechałam 2 kolejkami, szłam czy biegłam spod dworca na najbliższy przystanek autobusowy. Jechałam autobusem do Sobieszewa, ale z tej strony właściwie do Wiślinki, promem czy statkiem na drugą stronę Martwej Wisły i dopiero autobusem na Górki. No ale wtedy pracowali tylko sami zapaleni, zresztą teraz w większości też tak jest. Z tym, że no, dosyć szybko zaczęło mi doskwierać to jeżdżenie 2,5 godziny w jedną stronę do pracy czy z pracy, więc zaczęłam podmieszkiwać czy nocować w stacji. Najpierw na składanym łóżku w pokoju mamy szefa, potem miałam tapczanik w swojej pracowni, w której razem byłam z koleżanką. Potem swój pokój, a kuchnię i łazienkę wspólną z innymi osobami. A już teraz od wielu lat nie ma tej drugiej czy trzeciej osoby, także do swojej dyspozycji mam pokój, kuchnię i łazienkę.
Jakie ma pani pierwsze wrażenie, jak przyjechała pani pierwszy raz na Wyspę Sobieszewską?
No, zakochałam się w niej od początku. To, co najbardziej utkwiło mi w pamięci, to ogromna ilość bzów, z których teraz marne szczątki jeszcze na wyspie są. Czyli droga z centrum Sobieszewa do końca Górek była porośnięta głównie bzami i to z lewej i z prawej strony. Natomiast ze Świbna, ulicy Świbnieńskiej, to zapamiętałam łubiny, które rosły na trawnikach wzdłuż ulicy Świbnieńskiej, po której no, w tej chwili śladu tych łubinów już dawno, dawno nie ma, no, ale aleja drzew jest nadal. Trochę było, czy znacznie więcej było starych chat rybackich, z których już teraz większość zniknęła. Czy to z powodu tego, że zmieniali się właściciele, że młodsze pokolenie chciało mieszkać wygodniej, bardziej komfortowo, czy nie stać ludzi było na odrestaurowanie czy budowanie domów w takim stylu, w jakim były. Lokalizacja jednostki wojskowej spowodowała to, że charakter wyspy się bardzo zmienił, jeżeli chodzi o budownictwo i to samo mówią starzy mieszkańcy wyspy, którzy nieraz przyjeżdżają, czy ci, którzy tu mieszkali w latach nawet 60., początku 70., ale jest kilku fanatyków, miłośników, którzy dbają o to i sami w tej chwili to już trzy gospodarstwa na terenie Wyspy Sobieszewskiej przypominają dawną świetność.
Zaczyna pani pracę na początku lat 70. Nowe otwarcie, epoka Gierka, nowe oczekiwania. Jak wygląda wtedy organizacja pracy, sama praca w stacji?
Praca wyglądała różnie. Studiowałam razem z bratanicą Gierka, która była na tym samym roku co ja. Także takie wspomnienia gierkowskie to mam, bo akurat byłam na 5. roku, a nie byłam obojętna społecznie, więc też zaangażowana gdzieś tam w drukowanie, roznoszenie ulotek różnych, a tutaj pan Gierek obiecał połamanie rąk i nóg tym studentom i tej młodzieży bananowej, no ale jakoś się wszystko dobrze potoczyło.
A jak wygląda właśnie ta praca, taka codzienna praca w tamtych czasach w stacji?
No wtedy dużo się czytało, dostęp do literatury głównie rosyjski, zresztą w tamtym czasie to znaliśmy głównie język rosyjski, angielski przyszedł trochę później i angażując się w mnóstwo prac, ciągle nie miałam wystarczającego czasu, żeby się dobrze nauczyć angielskiego, ale kontakt z ludźmi, tak jak wspomniałam, ten profesor Pinowski jeździł dużo za granicę, goście przyjeżdżali do nas. Głównie moja nauka wynikała z rozmów z ludźmi i z czytania literatury, także potem no, z jakimiś tam oporami, przygotowaniami, ale nie było problemem występy na jakichś konferencjach czy kongresach ornitologicznych. Także pracowaliśmy tak, jak to się wtedy pracowało. Były pięciolatki, były plany. Były tematy, zresztą no, teraz też się to inaczej nazywają, są teraz projekty, granty, ale też jakoś tematycznie ukierunkowane. I wtedy na tapecie były ptaki a rolnictwo, czyli były wróble, gawrony, wrony, kawki i tak dalej. Moja praca magisterska, także ja w ornitologii szłam od małych ptaków do dużych, czyli zaczynałam od wróbli i ich kuzynów mazurków, a skończyłam, czy jeszcze nie skończyłam, na łabędziach. Także.
Właśnie, bo to jest leitmotiv pani działalności naukowej.
W jakimś tam momencie się stało. Ale na przykład koleżanka Jaga Gromadzka była od gawronów. Wydawało się, że celem jej pracy doktorskiej będzie likwidacja części populacji gawronów, a efekt badania pokarmu pobieranego przez gawrony, skrupulatnego liczenia na polach PGR-ów, których już dawno nie ma w Bystrej Bogatce, niedaleko Wyspy Sobieszewskiej, był wniosek o wzięcie gawrona pod ochronę. Bo każdy widzi gawrona chodzącego po polu. Owszem, on część wschodzących źdźbeł wydłubie, ale on żywił się głównie szkodnikami, wszystkimi owadami, bezkręgowcami, które wyciągał z ziemi. Albo jak kiełki, to te, które były za gęsto. Były tak szczegółowo prowadzone badania, że osobno zbierane były plony z kawałków pól, na których żerowały gawrony i nie żerowały, i nie było żadnej różnicy w plonach, czy z tych kawałków pól, gdzie gawrony były, czy nie były. Także wniosek był odwrotny, wzięcie pod ochronę, a nie zabijanie ptaków. Tak?
Jeszcze wracając do pani leitmotiv, czyli do łabędzi.
Moim tematem pracy doktorskiej miały być rybitwy, które są teraz głównie chronione w rezerwacie Mewiałacha. W tym czasie już motoryzacja się rozwijała, chłopcy bogaci mieli pierwsze motory, zaczęło się jeżdżenie do ujścia Wisły, płoszenie ptaków, zarazem łachy zaczęły się łączyć z lądem, wchodziły lisy, już ze wschodu dotarły do nas jenoty i liczba rybitw zaczęła spadać i po prostu musiałam zmienić temat pracy doktorskiej. Z rybitw na łabędzie, bo już wtedy stacja jako taka zaczęła się interesować łabędziami, wzrostem ich populacji w Polsce, nie tylko. I już była w tamtym roku, to był 78 chyba, puszczona ankieta do społeczeństwa na temat łabędzi, ich rozmieszczenia, liczby, gniazdowania i tak dalej. No i stwierdziliśmy, że zajmę się tym problemem. Także moja praca doktorska to była sytuacja łabędzia niemego w Polsce w XX wieku na tle sytuacji w Europie. Bo u nas się spotykały dwie populacje. Ta jedna bardziej lądowa, a druga skandynawska. Bo tamte jak zwiększały zasięg, to ze Skandynawii w naszą stronę szły. No i to był głównie łabędź nieby, a potem zaczął się gnieździć czy zwiększać liczebność łabędź krzykliwy. To jest jego kuzyn, trochę różniący się kształtem, ale taką widoczną cechą jest brak guza u nasady dzioba i łabędź krzykliwy ma dziób żółto-czarny, a ten nieby ma taki pomarańczowo-czerwonawy. No a potem jeszcze doszedł trzeci łabędź czarnodzioby, który u nas się nie gnieździ, ale którego liczebność w sumie spada, ale u nas zimujących i wędrujących przez Polskę się zwiększa. Także doszedł łabędź nazywany małym albo czarnodziobym, bo on jest mniejszy od niemego i krzykliwego i ma dziób czarno-żółty, czyli ma więcej czarnego, a mniej żółtego. Także dzięki niemu to wylądowałam kiedyś na Syberii, na północy Syberii, w Delcie Peczory.
A jak to się stało?
Wszystko dzięki kontaktom z ludźmi, udziałowi w różnych konferencjach, gdzie ci z północy, ze wschodu to uważali, że tych czarnodziobych u nas nie ma. Kiedy ja wiedziałam, że się pojawiają na przelotach, miałam mapy, miałam wykresy, no wtedy jeszcze prymitywne, na foliach malowane kropeczki, na tych żytnikach pisma pokazywane, no ale miałam, no i się zaczęło tak, że w jednym roku w 3 osoby żeśmy pojechali, ja i moich 2 kolegów właśnie do Delty Peczory. Kiedy już innym brakowało, bo tak samo ludzie na zachodzie mają też problemy z pieniędzmi na badania, więc myśmy coś tam pozbierali, ktoś coś nam dał. Nie kosztowaliśmy nic zachodu, poza tym, że dali nam obrączek trochę do pozakładania tym łabędziom, jedzenie żeśmy pokupowali. No ale to był 2011 rok, a potem się trochę popsuło i potem raz jeszcze kolega pojechał, ale już nic z tego nie wyszło, na łabędzie dalej zostały, także ja już potem zacząłem powoli, ponieważ zdrowotnie zacząłem coś szwankować, jakby usuwać się powoli z pracy terenowej, także...
No właśnie, stacja ornitologiczna to nie tylko siedzenie przy biurku, ale działania terenowe. Czy pamięta pani jakieś szczególne sytuacje?
No nie, to moje bolące, ale nie zoperowane, nie wymieniane kolana, nie dam sobie wymienić, no poodmrażane i ręce i nogi. No to wszystko wynik łapania i obrączkowania łabędzi, tak? Bo ja w tych latach 90., początek 2000, no to najwięcej, także mam ponad 1200 łabędzi zaobrączkowanych przeze mnie i chwytanych i klęczenie na kolanach, na lodzie, na plaży. Potem mamy kolegów czy koleżanek mi porobiły jakieś tam na kolanniki. Potem od kolegi dostałam takie górnicze na kolanniki. No to trochę lżej było, ale ręce tak samo poodmrażane. Zresztą z rybitwami to samo. Ja plaży nie lubię, słońca nie lubię, wody nie lubię, ale wiosną, wtedy kiedy się zajmowałam rybitwami, byłam najbardziej opaloną na twarzy i dłoniach chyba osobą na wyspie. Tak, bo ja większość czasu spędzałam na plaży, tak? I jak obrączkowałam rybitwy, to znowu w kombinezonie gumowym, takim rybackim, leżałam jak trusia na plaży, na piasku, żeby jak rybitwa wejdzie do pułapki, to żeby podbiec i z niej wyciągnąć. Ale to jest frajda. No wyobraźcie sobie panowie, że po latach dostajesz wiadomość, albo jeszcze, co się też kilka razy zdarzało, złapiesz ptaka, który 10-12 tysięcy kilometrów w jedną stronę latał na zimę do Afryki Południowej.
Kiedyś trzeba było poczekać, dzisiaj są nadajniki elektroniczne i można go śledzić w czasie rzeczywistym.
Koledzy moi, wszyscy znacznie młodsi, używają i na małe ptaki tak samo nadajniki satelitarne i można śledzić. Łabędzi trochę też podostawało, także no to jest wielka, wielka wygoda. Technika się tak posuwa szybko do przodu, że są robione małe nadajniki nieobciążające ptaków i one to dobrze znoszą. Także w tej chwili nie wiem, czy dostaniemy dofinansowanie na program edukacyjny w ujściu Wisły. To ma umożliwić funkcjonowanie stacji i tam ma być w to włączony projekt taki, że na bieżąco ktoś odczyta ptaka z obrączką, to wklepie do komputera i pokażą mu się mapki, cały przelot, co on kiedy robił, kiedy był stwierdzany. Ale żeby to mieć, to trzeba ciągle informować ludzi o tym, żeby nam zgłaszali informacje. W tej chwili no, młodzi to już z tym nie mają problemów i wpisują od razu do komputera, starsi trochę mniej. Jeszcze trochę ludzi do nas dzwoni, no to my cierpliwie spisujemy te informacje, ale to już są nieznaczne ilości informacji takie, że my potem piszemy list, że ktoś nie jest komputerowy, że można mu mailem wysłać wiadomość. No i ci ludzie znacznie dłużej muszą czekać na wiadomość o tym, skąd, kiedy ptak pochodzi.
Czy zauważyła pani już teraz z perspektywy czasu zmiany klimatyczne, zmiany społeczne, gospodarcze, czy one odbiły się w jakimś bardzo dużym stopniu na populacji ptaków, na przelotach ptaków?
Jak najbardziej. Zaczynając od tych zmian klimatycznych, to właśnie mój łabędź, czemu on zaczął w dużej liczbie zimować na terenie Polski?
Właśnie, bo kiedyś one odlatywały.
Większość odlatywała. Zaczął się rozwijać przemysł. Zaczęto spuszczać ciepłą, podgrzaną wodę z elektrociepłowni różnych zakładów przemysłowych do zbiorników wodnych. Zbiorniki wodne przestały zamarzać. A bodźcem do wędrówki jest brak pokarmu w danym miejscu i za niska temperatura. No więc po co ja mam lecieć gdzieś w nieznane. Po drodze różne niemiłe przygody mogą spotkać. Jak mogę zostać tutaj? Ptaki zaczęły, no łabędzie jako jedne z pierwszych tych wodnych, przemówiać takie mądre powiedzenie, barierę płochliwości. Brak pokarmu jest tym, co zmuszało człowieka, jak ktoś chciał, łabędzia, jak ktoś chciał mu coś dać do jedzenia, jeszcze nieznanego dawniej chleba, żeby się do tego człowieka zbliżyć. No i stopniowo jednak się zbliżyłem, no przeżyłem tą zimę, no to zostanę tutaj na wiosnę, a nuż da mi się lęk wyprowadzić. Dawniej łabędzie się gnieździły na dużych jeziorach. A teraz nieraz na sadzawkach, gdzie są straty w lęgu, bo on nie ma tam ani w pobliżu dosyć jedzenia dla siebie, ani dla potomstwa. No więc się wybierają na wędrówki szukać większego zbiornika. Po drodze są drogi, jezdnie, samochody, wpadają pod samochody i dawniej ja walczyłem, bo różne stare babcie, teraz to już młodsze ode mnie, ale to mnie goniły z wiadrami i tak dalej. Jak ja mówiłam, żeby łabędzi nie karmić, no teraz już się świadomość ludzi zmienia. Już jedni drugim mówią, a nie, to lepiej kasze, ziemniaki, a zboże jakieś tam ze śrutem mieszane, a nie chleb. No dawniej to, no jak to, no poświęca się chleb, daje, a on pleśnieje, kwaśnieje. Potem łabędź ma różne choróbska przewodu pokarmowego, zdycha, nie umiera. No to ludzie wtedy płaczą, że już zaraz pogotowie nie przyjeżdża i łabądka nie wybiera. A śmiertelność musi być jest czymś naturalnym wśród zwierząt, tak jak i u ludzi. I ten łabędź, który odejdzie z tego świata, to on się nie zmarnuje. Jest dużo ptaków szponiastych, drapieżnych, dużych, dla których one są pokarmem. Na pewno doktorat był jakimś tam stresem dla mnie i powiedziałam sobie, że to już koniec mojej kariery naukowej, że habilitacji żadnej nie robię i tak dalej. Natomiast no, tak się układało, że ciągle coś do roboty było i dotąd jeszcze jestem. Teraz jestem w badaniach monitoringowych, no, które są...
Czyli jednak nie zarzuciła pani badań i działalności, cały czas pani jest aktywna.
Nie. Robię to wspólnie z kolegą wspaniałym Arkiem Sikorą, ponieważ tam granty są 3-letnie, to ten rok 25 będzie trzecim rokiem z 3-latki i powiedziałam Arkowi, że ja już na tym roku kończę, że już więcej nie będę się angażować, no bo też programy się rozwijają, no i tych najnowszych różnych spraw komputerowych, no to już nie łapię, także to już.
A czy są takie miejsca w Polsce, na świecie, które pani odwiedziła i zrobiły na pani bardzo duże wrażenie?
Jedno to Delta Peczory, tym bardziej, że ta rzeka mi się skojarzyła, nie skojarzyła, ale też ze sprawami rodzinnymi, bo 2000 kilometrów niżej czy coś, nad rzeką Peczorą, w takim niedużym syberyjskim miasteczku, dokończył żywota mój dziadek, który został zesłany na Syberię. Także, no jeszcze tam nie dotarłam, ale nie wiem, czy ja dotrę, czy cioteczne wnuki, ale ciągle o tym myślę. Drugie to Kazachstan, którym 3 razy zdążyłam być. No, Morze Czarne, to już wschodnia Ukraina, Melitopol, tamte tereny, gdzie i sama, i z koleżanką, z Jagą Gromadzką jeździłam. No to też piękne tereny, gdzieśmy się wtedy rybitwami zajmowały. I jakoś Stany Zjednoczone na mnie tam kilka razy, nie na żadnych badaniach, ale na konferencjach, ale też z wycieczkami terenowymi byłam, to jakoś tak specjalnie nie zachwyciły. Raczej te tereny, zresztą Skandynawia tak samo, bo łabędziowo najbliższy kontakt miałam ze Szwedami, Finami i Duńczykami, także tam częściej bywałam.
Czy pamięta pani jakiś gatunek, który pojawił się na wyspie, może w Polsce, który był rzadkością?
Ja, ponieważ tam z powodu chorób w dzieciństwie mam kłopoty słuchowe, także nie jestem mocna w głosach ptaków, ale są takie głosy, które się zapamiętuje, czy które zwracają uwagę. Koleżanka, która jakiś czas pracowała w centrali obrączkowania ptaków, też mówi, a odzywa się taki ptak, którego wcześniej nigdy nie słyszałam. No mówi, no faktycznie jest. I to był dudek. Bardzo ładny ptak kolorowy, zresztą, który się gnieździł czy na terenie posesji, czy tuż za ogrodzeniem stacji i który potem przez kilka lat już nie był na naszej posesji, ale obok. Ala się w nim zakochała.
Pani Alicja Bielska, też wieloletnia edukatorka i pracowniczka stacji ornitologicznej.
Ona spowodowała, że znalazła się budka, w której ten dudek miał się zagnieździć. No to pokazywał się wiosną, ale nie w tej części, gdzie ta budka wisi, raz ją zajęły ptaki. Teraz wiadomo też, że i w Świbnie gdzieś jest. Także dudek to takim miłym ptakiem dla nas. No wszyscy lubią sowy, także sowy uszate czy puszczyki, no to też kilka budek wisi, ale tych budek to one jakoś nie bardzo się do nich palą. Natomiast sowy uszate, one się nie gnieżdżą w budkach, a w gniazdach, ale których nie budują, a zajmują po ptakach krukowatych czy coś. I te gniazda się nieraz rozsypują, a już jak młody spadnie, to jeden z rodziców jest wyłączony, bo już go nie wsadzi z powrotem, więc go pilnuje na dole, to ornitolodzy wieszają kosze wiklinowe, które bardzo chętnie sowy uszate zajmują jako miejsce lęgowe i takie u nas się też gnieżdżą, a noclegowisko sobie zrobiły na drzewie przy szkole specjalnej w Sobieszewie. Także też i to zupełnie nie my, a pani, która jako korepetytorka do jakiegoś dziecka chodziła, gdzieś mijała tamten kawałek lasu, no i też zainteresowana ptakami przez przypadek zauważyła i kolega pojechał następnego dnia, zresztą też chyba z Alą, no i tych 8 uszatek tam było. Bieliki są jakąś tam naszą atrakcją, no dla nich się wyznacza strefy, no ale my nie chcemy takich oficjalnych, no bo jak ludzie będą widzieli, że w tym kawałku lasu jest bielik, no to będą tam w koło chodzili, żeby go wypatrzeć. Ale obserwować parę bielików, czy polujące bieliki na ptasim raju, to nie jest żadną rzadkością.
I na zakończenie pierwszej części naszego spotkania zadam jeszcze jedno pytanie o Wyspę Sobieszewską. Jakie znaczenie Wyspa Sobieszewska ma dla ptaków wędrownych?
Na Wyspę Sobieszewską już i przed wojną niemieccy przyrodnicy tu mieszkający w Gdańsku zwracali uwagę właśnie jako na ten fragment lodu nad morzem i te odcinki przyujściowe, gdzie na niedużym terenie jest duża różnorodność i flory, i fauny. Szczególnie ptasi raj, ale i ten mały już teraz prawie zarośnięty karaś, to były
jezioro Karaś.
Miejscami odpoczynku ptaków w czasie wędrówki. Tu one miały zapewniony spokój. Do 15 tysięcy gęsi nocowało na ptasim raju. Myślę, że jak będą irregularnie pływały statki i ujście no, będzie musiało być wtedy i bardziej oświetlone w czasie nocy, no to myślę,
tak,
że...
Tak, bo ujście Śmiałej Wisły też czeka mała zmiana.
No zmieni się i samo podwyższenie grobli, zabezpieczenie przed wlewaniem się ewentualnej jakiejś tam
nieczystości,
wody z zanieczyszczeniami, no to niewiele poprawi. Natomiast sobie nie zdajemy sprawy, jak bardzo tym dużym używaniem światła w ciągu nocy zaburza się.
Ale o tym też się już mówi, to zanieczyszczenie światła.
Żeby zmierzać, o tym się już mówi i to, że ludzie zaczynają w ogródkach działkowych lampeczki, światełka i to wszystko, to już nawet
ma to
malutkie
wpływ.
Zmiany w tej ilości światła w ciągu nocy już mają wpływ na ptaki.
Kiedy słuchamy takich opowieści, utwierdzamy się w przekonaniu, że Wyspa Sobieszewska to nie tylko miejsce na mapie, ale przede wszystkim ludzie i ich historie. Dziękuję, że byliście ze mną i moim gościem w tej podróży do przeszłości. Kolejne historie już czekają. Zapraszam Was na następny odcinek Jedna Wyspa, Wiele Wspomnień. Do usłyszenia.